druga. Wiadomości Radia Z. Krzysztof Białkowski. Zapraszam. MSZ przekaże prezydentowi wskazania dotyczące naszej polityki przed spotkaniem Andrzeja Dudy z Donaldem Trumpem. Jak mówi rzecznik resortu Paweł Wroński, wsparcie ze strony MSZ prezydent ma.
Prezydent z racji naszej konstytucji jest najwyższym reprezentantem Rzeczypospolitej, ale zarazem to rząd prowadzi politykę zagraniczną i rząd bardzo często przygotowuje stanowisko dla prezydenta.
Prezydent Duda poinformował w poniedziałek, że rozmawiał telefonicznie z prezydentem elektem USA Donaldem Trumpem i ustalili, że spotkają się jeszcze przed jego zaprzysiężeniem w styczniu. Teraz prezydent pojechał do Azerbejdżanu. Powodem jest organizowana w Baku Międzynarodowa Konferencja Klimatyczna COP29. Andrzej Duda podkreślał tam znaczenie zrównoważonego rozwoju. W rozmowie z mediami mówił, że cieszy go, że zasada sprawiedliwej transformacji energetycznej jest tam tak często podkreślana. Zasada została przyjęta na konferencji COP24 w 2018 roku w Katowicach, kiedy to on był gospodarzem szczytu.
Ilekroć mówi się o tym, że kraje rozwijające się potrzebują wsparcia w transformacji energetycznej, tyle razy właśnie wraca ta kwestia sprawiedliwej transformacji, tego, że transformacja musi być w taki sposób zrealizowana, żeby nie obniżyć standardu życia ludzi, wręcz przeciwnie, żeby ten standard podwyższać, żeby ludzie nie tracili pracy.
Szczyt klimatyczny ONZ odbywa się cyklicznie, ma na celu wspólne ograniczenie emisji gazów cieplarnianych przez wszystkie państwa. Gospodarka tegorocznego gospodarza Azerbejdżanu w dużej mierze opiera się na paliwach kopalnych. Podobnie było w zeszłym roku, kiedy szczyt odbywał się w Dubaju. Zmiany klimatyczne zabijają, czego przykładem są niedawne gwałtowne powodzie w Walencji. Ostrzegał w Baku premier Hiszpanii Pedro Sanchez, wezwał do mobilizacji przeciwko tym zmianom. Mówił, że odwołał ostatnie wizyty zagraniczne, ale do Baku przyleciał, bo trzeba zapobiec powtórzeniu się kataklizmu. Więcej wydatków na obronę wojskową i cywilną. Taki jest najnowszy plan unijnych inwestycji. Chodzi nie tylko o zbrojenia, ale też o reagowanie na kataklizmy, takie jak powodzie czy pożary. Pierwsze propozycje reform poznamy podczas polskiej prezydencji w Unii w przyszłym roku. A już teraz Grażyna Wiatr rozmawiała o tym z szefem unijnego mechanizmu ochrony ludności.
Unia gotowa na kryzys to hasło przygotowywanych zmian, mówi mi Maciej Popowski, dyrektor generalny do spraw ochrony ludności Komisji Europejskiej.
Trzeba się naprawdę skupić na bezpieczeństwie i w tym wymiarze wojskowym, ale także w tym wymiarze cywilnym.
A chodzi o na przykład przesuwanie środków na kupowanie sprzętu jak śmigłowce ratunkowe, gromadzenie zapasów i to na każdym poziomie. Według specjalnego raportu na zlecenie komisji każdy obywatel powinien mieć zapasy na 3 dni na wypadek różnych sytuacji kryzysowych. Grażyna Wiatr, Radio Z.
Pod koniec zeszłego tygodnia Sejm przyjął ustawę o ochronie ludności i obronie cywilnej. To w niej są zapisy o schronach, systemach ostrzegania i szkoleniach z postępowania w sytuacjach kryzysowych. Dwóch mężczyzn zatruło się czadem w województwie łódzkim pod Radomskiem. Mieli 55 i 39 lat. Strażacy przyjechali do nich nad ranem, choć w pokoju nie było tlenku węgla. To przyczyną ich śmierci było zapewne zaczadzenie. W pokoju stał bowiem piecyk typu koza. Sprawę wyjaśnia policja. Będzie zażalenie na decyzję o aresztowaniu Pawła S. Twórcy firmy Red is Bad wyślą je reprezentujący biznesmena adwokaci. Paweł S. podejrzany jest w sprawie nieprawidłowości w Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych. Sąd w Katowicach aresztował go do 28 stycznia. Wraca sprawa policjanta, który wiózł nastolatki i rozbił radiowóz w podwarszawskich Dawidach Bankowych. Wczoraj ruszył proces byłego już funkcjonariusza. Wypadek wydarzył się na początku zeszłego roku. Dziewczyny zostały ranne, ale mężczyzna wraz z innym policjantem nie udzielił im pomocy. Mieli nawet wygonić je z radiowozu. Postępowanie wobec drugiego funkcjonariusza zostało umorzone. Szef MSWiA nagrodził z kolei policjantów, którzy podczas Marszu Niepodległości uratowali życie rocznego chłopca. Dziecko przestało oddychać, o pomoc poprosili jego rodzice. Mundurowi szybko przeprowadzili resuscytację i przywrócili dziecku funkcje życiowe. W akcji brali udział policjanci z garnizonu śląskiego, kujawsko-pomorskiego i stołecznego. Rodzic wspomagający w opiece na szkolnej wycieczce nie będzie musiał dostarczać zaświadczenia o niekaralności. Będą zmiany w przepisach, które wprowadziła tak zwana ustawa Lex Kamilek. Niektóre z nich oburzyły dyrektorów szkół i rodziców, którzy często pomagają w opiece. Jak zostanie rozwiązany ten problem, wie Przemek Taranek.
Pobieranie zaświadczeń o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego jest kłopotliwe. Można to zrobić osobiście w sądzie albo przez internet. Trzeba za nie zapłacić i czekać nawet kilka tygodni. Dlatego plan jest taki, żeby rodzic lub opiekun zamiast zaświadczenia składał oświadczenie, że nie był karany.
To jest pisemne oświadczenie, że jego dane nie są zamieszczone w rejestrze. Oczywiście on musi mieć odpowiednią treść. Ta treść będzie zawarta w znowelizowanej ustawie.
Wyjaśnia Mateusz Korzeniowski z Ministerstwa Sprawiedliwości i przypomina, że za złożenie fałszywego oświadczenia grozi kara do 8 lat więzienia. Kraków, Przemek Taranek, Radio Z.
Nie wiadomo na razie, kiedy nowe zasady wejdą w życie. Zaświadczenia o niekaralności rodzice muszą więc wciąż składać. Nie będzie śledztwa w sprawie członków sejmowej komisji do spraw Pegasusa. Wszczęcia postępowania odmówiła warszawska prokuratura. Zawiadomienie złożyło PiS. Wskazywało, że komisja pracuje wbrew orzeczeniu Trybunału Konstytucyjnego. Przypomnijmy, na jego czele stoi Julia Przyłębska. Prokuratura tłumaczy, że wyrok nie został dotąd opublikowany w Monitorze Polskim, więc nie obowiązuje. Minister nauki sprawdzi, dlaczego centrala obrączkowania ptaków Polskiej Akademii Nauk od 3 lat nie dostaje pieniędzy na swoją działalność. Dariusz Wieczorek zapowiedział to wczoraj w Radiu Z, pytany o przyszłość instytucji, która działa nieprzerwanie od ponad 90 lat. Szczegóły w relacji reportera Radia Z Przemka Taranka.
Centrala zatrudnia 3 naukowców. 2 osoby zostały wcześniej zwolnione z powodu braku pieniędzy. Na prowadzenie działalności potrzebne jest rocznie około 600 tysięcy złotych. Na utrzymanie budynku, oprogramowanie i pensje, powiedział mi kierownik centrali Tomasz Mokwa.
Natomiast od 3 lat nie otrzymujemy informację, że kwalifikujemy się do dofinansowania, natomiast nie starczyło dla nas pieniędzy.
Dzięki działalności centrali możemy śledzić na przykład, jak przenoszone są choroby, takie jak ptasia grypa. Bez finansowania instytucja będzie działać jeszcze tylko do końca roku. Przemek Taranek, Radio Z.
W tym roku do ministerstwa trafiło ponad 250 wniosków o dofinansowanie. Pieniądze dostało 80 instytucji.
Radio Z. Pierwsze źródło informacji. Radio Z i już. Sweet dreams are made of these. Who am I to disagree? I travel the world and the seven seas.
Yeah. Jestem sam, przyjaciele są daleko, daleko ode mnie, ode mnie. Gdy mam wreszcie czas dla siebie, wtedy sobie wspominam dawne dobre czasy. Czuję się jakoś dziwnie, dzisiaj raz jest czarniejsza. Oprócz błękitnego nieba nic mi dzisiaj nie potrzeba. Oprócz błękitnego nieba nic mi dzisiaj nie potrzeba. Gdzie są wszystkie dziewczęta, które kiedyś tak bardzo kochałem, kochałem? Kto z przyjaciół pamięta, ile razy dla nich przegrałem? Gardę zasłonił i butelka zupełnie, zupełnie już pusta, już pusta. I to drzwi już dzisiaj nie zastuka. Oprócz błękitnego nieba nic mi dzisiaj nie potrzeba. Oprócz błękitnego nieba nic mi dzisiaj.
Strażnik jeziora. Środa. Nie ma gdzie zaparkować. Po 10 minutach krążenia zostawiłem auto na płatnym parkingu przy dworcu kolejowym. To teraz 10 minut spaceru do biura z laptopem pod pachą. Listopadowa szaruga i normy smogowe przekroczone tylko o 500%. Akurat o płuca nie obawiałem się za bardzo. W tym zawodzie prędzej wykończy mnie stres albo jakiś krewki mężulek przyłapany na zdradzie. Może pan prawnik jakiś tam znudzi się czekaniem i pójdzie w cholerę. Najlepiej niech idzie od razu do konkurencji. Nie ma daleko, a ja zyskam najcenniejszą rzecz na świecie – święty spokój. Moje biuro mieściło się w odrapanej kamienicy na drugim piętrze. Obok przyjmował znachor, który stawiał bańki. W ofercie miał także leczenie modlitwą i kremami własnej produkcji. Zgadnijcie, do kogo były większe kolejki. Przed wejściem do budynku przywitał mnie ukraiński dozorca. Właściciel budynku zamienił miejscowego lenia na obywatela wschodniej Ukrainy. Jak mi powiedział, był bardziej robotny i dużo tańszy. Dzień dobry, panie Norbert. Cześć, Sasza. Twój polski jest coraz lepszy, uśmiechnąłem się do niego. Odwzajemnił uśmiech i pokazał mi 2 złote zęby. Na jednym z krzeseł, które znachor wystawił dla klientów, siedział młody mężczyzna w garniturze. Pisał coś na laptopie. Gdy mnie zobaczył, poderwał się na baczność. Pan Krzyż? Zapytał wysokim głosem. Tak, to ja. Przepraszam za spóźnienie, nie było gdzie zaparkować. Jednak Pabiś zechciał poczekać, niech to szlak. Wpuściłem go do środka. Garnitur miał trochę za duży. Młody, na dorobku. Próbował pan już tej paskudnej kawy z automatu? Zapytałem. Nie, wolałem nie ryzykować. Jeśli nie ma pan nic przeciwko, chciałbym przejść do rzeczy. Mam jeszcze parę spraw do załatwienia. Młody i niecierpliwy. Na nosie wciąż miał pryszcze. Tak mi się przynajmniej wydawało. Proszę siadać. Położyłem torbę z laptopem na biurku i usiadłem naprzeciw prawnika. Jak panu mówiłem przez telefon, państwo Helena i Zdzisław Węglarzowie zatrudnili mnie jako pełnomocnika, zaczął Pabiś. Ich syn zaginął. Dodatkowo jest poszukiwany przez policję w sprawie o morderstwo. Kiedy pana zatrudnili? Dziś rano. Właśnie od nich przyjechałem. Czy ich syn to zrobił? Co? Czy zabił Emilię Płazę? Nie zrobił tego. A skąd pan wie? Tak mi powiedzieli. Zakaszlałem nieco demonstracyjnie. Dobrze. Przyjmijmy, że tego nie zrobił. Jaka by była w tym moja rola? Chcemy, żeby go pan znalazł. Za opłatą, oczywiście. Oczywiście. Najlepiej wydaje się nie swoje pieniądze, ale nie powiedziałem tego na głos. Nie chciałem się nad nim pastwić. W końcu młody i niedoświadczony. I co dalej? Popatrzył zdezorientowany. Co dalej, jak go znajdę? Rozwinąłem pytanie. Jeśli Alan Węglarz jest niewinny, nie ma sensu, żeby się ukrywał. W ten sposób narobi sobie więcej problemów. W interesie rodziców jest, żeby wrócił do domu i wyjaśnił wszystko policji. Coś panu wytłumaczę, bo chyba nie wziął pan jednej rzeczy pod uwagę. Chłopaka szuka policja. Jest podejrzany o morderstwo. Jeśli wezmę tę sprawę, będę musiał ją zgłosić organom ścigania. W świetle prawa będę zobowiązany przekazywać bieżące informacje z mojego śledztwa. Jeśli tego zażądają. Tak, a jeśli uznają, że coś zatajam, mogą mnie oskarżyć o utrudnianie dochodzenia. Poza tym, jeśli oni coś spieprzą w trakcie poszukiwań, to znając ich metody, zwalą winę na mnie. Za bardzo się pan nimi przejmuje, machnął ręką. Wstałem. Słuchaj, chłopcze, jesteś jeszcze młody i wydaje ci się, że świat należy do ciebie. Robię trochę w tej branży i wiem, jak jest. Poza tym, w razie ewentualnego procesu, mogą powołać mnie na świadka. Tajemnica zawodowa detektywa dla dobra procesu może zostać uchylona. To nie to samo, co tajemnica adwokacka. Prawnik też wstał. Panie Norbercie, Zachowuje się pan, jakby nie chciał tego zlecenia. Mówi mi pan o rzeczach, z których doskonale zdaje sobie sprawę. Rozumiem pańskie obawy, ale mimo wszystko gra jest warta świeczki. Państwo węglarzowie mają trochę oszczędności i zrobią wszystko, żeby pomóc synowi. Poza tym zna pan policjantów zaangażowanych w sprawę Emilii. Sam pan jej szukał. Jest pan w temacie i nikt nie będzie od pana wymagał działań sprzecznych z prawem. Gdy szukałem Emilii, rodzice Alana nie byli zbyt rozmowni. Teraz będą. Powiedzą panu więcej niż policji. Wyciągnął jakieś papiery z teczki. To jest umowa. Proszę. Stawka wydawała się uczciwa. Ciekawe, ile pan prawnik od nich wyciągnie. Pewnie wydoi ich co do złotówki. Chyba go nie doceniłem. Młodzi nie mają skrupułów. Są teraz w domu? Tak. Cieszę się, że się pan zgodził. Myślę, że obaj jesteśmy w stanie im pomóc. Ma pan bardzo dobre opinie w internecie. No i działa pan sam, tak jak ja. Jestem wzruszony. Radosław Pabiś popatrzył na mnie zdziwiony. Po chwili dotarło do niego, że żartowałem. Aha, no tak. Zaśmiał się sztucznie. Znowu jezioro. Tym razem niewielkie osiedle domków jednorodzinnych na wzgórzu. Emilię znaleziono parę kilometrów dalej. Co jeszcze nie znaczyło, że zamordował ją Alan. Ale bliska odległość od miejsca zamieszkania nie świadczyła też na jego korzyść. Związek z młodszą dziewczyną utrzymywany w tajemnicy, a potem jej makabryczna śmierć nieopodal jego domu. Wszystko łączył brzeg jeziora. Alan znał doskonale ten teren. Do tego mogą przyczepić się gliniarze. Na pewno się przyczepią, bo nie będą mieli nic innego. Wszystko ładnie się poskłada i pani prokurator wysmaży piękny akt oskarżenia. Dom węglarzów prezentował się dość skromnie w porównaniu do okazałych domostw sąsiadów. To, co uderzało, to spokój panujący w okolicy. Kilka budynków w niezbyt bliskim sąsiedztwie, dalej ośrodek żeglarski, cisza. Przeszywająca cisza. Na ganku powitał mnie Zdzisław Węglarz. Pan Krzyż? Upewnił się. Zgadza się. Mocny uścisk dłoni, klasa robotnicza. Niski, krępy, po 50. Podkowy pod oczami, większe niż moje. Ich właściciel miał na koncie kilka nieprzespanych nocy. Pan już chyba u nas był. Tak, ale wtedy nie chciał pan ze mną rozmawiać. Przepraszam, ostatnio mamy tu ruch jak na dworcu. Drzwi się nie zamykają, ciągle ktoś, ciągle policja, szkoda gadać. Niech pan wejdzie do środka. Przywitał mnie zapach świeżo parzonej kawy i klaustrofobiczna atmosfera. Wąski korytarz, rządek butów na podłodze, w tym młodzieżowe obuwie sportowe. Miało jakąś nazwę, w tej chwili wypadła mi z głowy. Weszliśmy do salonu. Helena Węglarz była niską brunetką o smutnym spojrzeniu. Za jej plecami ujrzałem połyskujące w dole jezioro. Olśniewający widok. Naprawdę byłem zachwycony. Rzadko mi się to zdarza. Kobieta odwróciła głowę w stronę okna balkonowego. Mówi pan o jeziorze? Tak. Mieszkam w bloku na osiedlu 700-lecia. Na pierwszym piętrze. Mój jedyny widok to okna sąsiadów z bloku naprzeciwko. Wie pan, ja to już się do tego jeziora przyzwyczaiłam, ale osobiście go nie lubię. Helena, co ty mówisz? Zdzisiek wyraźnie się obruszył. Wiele osób chciałoby tu mieszkać. Panu detektywowi też się podoba, prawda? Skinąłem głową.
To był fragment powieści Michała Zgajewskiego Strażnik Jeziora. Kolejny odcinek już za chwilę.
Keeping me dancing. Nobody here knows how the melody goes, but it's keeping me dancing. Oh Lord, here I go, get the high.
dominoes. Too long I've been on my feet. Need more time, but it don't come cheap. Someday I'll be on my knees and I pray my heart don't miss a beat. But here I am, and I feel that rhythm. It's the lifeline that I've been given. All these colors in my head, and I ask myself, is it over? But I won't care much cause I've seen it all. But here I am and I feel that rhythm. It's the lifeline that I've been given. All these colors in my head. And I ask myself, is it over yet? Is it over yet? Is it over yet? Is it over yet?
Biegły dni, wiele nam nie było trzeba. Ja i ty i długo nic. Nie zadawaliśmy pytań, nie prowadziliśmy gier. Dziś kalkulujemy wszystko, nie ma w tym szaleństwa, wiem. Co z tym możemy zrobić? Odnajdziemy blaski wdzięk. Zakończymy smutny shopping sztucznych galerianych szczęść. I będzie jak dawniej. Przestańmy się spieszyć. Zacznijmy od nowa, od tych małych rzeczy. Zacznijmy od nowa, od tych małych rzeczy. I będzie jak dawniej. Przestańmy się spieszyć. Zacznijmy od nowa, od tych małych rzeczy.
Książka na noc. Michał Zgajewski, Strażnik Jeziora.
Proszę, niech pan siada.
Zdzisiek przejął pałeczkę gospodarza.
Napije się pan kawy?
Tak, poproszę.
Z mlekiem?
Czarna, bez cukru. Mężczyzna wyszedł do kuchni. Na to liczyłem. Od razu zapytałem: dlaczego pani nie lubi tego jeziora? To jedno z ładniejszych miejsc w okolicy, jeśli nie najładniejsze. Popatrzyła na mnie z politowaniem. Pan nie pochodzi z tych stron?
Nie, mieszkam tu od 3 lat.
To może się pan zachwycać. Miejscowi mają na temat jeziora inne zdanie. Spojrzałem w jej czarne oczy. Zaintrygowała mnie pani. Zaśmiała się. Jej twarz, usiana zmarszczkami, wykrzywiła się w dziwnym grymasie. Jezioro powstało w wyniku zalania kilku okolicznych wsi. Osady zrównano z ziemią. Wysiedleni zamieszkali w Żywcu i w sąsiednich miejscowościach. Obiecywano wysokie odszkodowania, a... Zaczęła szukać słowa. A wyszło jak zawsze. Dokończyłem za nią. A,
Słyszałem coś niecoś na ten temat, ale to chyba było dawno. Zbiornik na sole, na rzece sole, poprawiła się, żebym wszystko zrozumiał, utworzono w 66 roku. Ja urodziłam się parę lat później. Do pokoju wszedł Zdzisław Węglarz z kubkiem kawy. Łyżeczkę zostawił w środku. Opowiadasz panu o jeziorze? Nie czekając na odpowiedź ciągnął. O, latem to tu jest dopiero pięknie. Po jeziorze pływają statki, są organizowane regaty. Siedzę z piwem na tarasie i dziękuję Bogu za to, że mogę mieszkać w takim miejscu. Zdzisiek, ty znowu swoje, oburzyła się. Ile tam już ludzi utonęło, popatrzyła na mnie. W jeziorze są wiry, bardzo niebezpieczne. Wszystko przez niezasypane studnie. Pozostałość po zalanych wioskach. Jezioro jest niebezpieczne. W zeszłe wakacje utonął tu mężczyzna. Bo nie uważał, wtrącił Zdzisław. Pewnie był pijany. Co ty gadasz? Są wiry i tyle. I na dodatek wieje. Często wywracają się łódki. Wiele tragedii tu się wydarzyło. A ci górnicy? Głos kobiety był rozżalony. No, to prawda. Zdzisiek niechętnie to przyznał. Podrapał się po głowie. Sam jestem górnikiem, co prawda na emeryturze, ale górnicy trzymają się razem. Przed oczami pojawiły mi się obrazki facetów palących opony przed Sejmem. To było chyba parę lat temu. Węglarz rzeczywiście miał rację. Górnicy potrafili trzymać się razem jak żadna inna grupa zawodowa. Dziś jest rocznica strasznego wypadku. 39 chyba. Dwa autobusy z górnikami runęły do Jeziora Żywieckiego. Jak pan przejeżdża przez Wilczy Jar, to widać tam tablicę pamiątkową. Zdzisław zamilkł. Siedzieliśmy w kompletnej ciszy. Popatrzyłem na wyciszony telewizor. Leciał serial o detektywach. Ten z aktorami, naturszczykami. Pomyślałem o pani prokurator. Ale to był tylko jeden taki wypadek. Bogu dzięki, odezwał się Zdzisław. Tam niedaleko jest ośrodek Pływak, zapytałem, żeby nawiązać do sprawy Alana. Miałem wrażenie, że chcą mówić o wszystkim, tylko nie o swoim synu. Tak, Węglarz spuścił głowę. Nastała cisza, ta z rodzaju niezręcznych. Położyłem telefon na stole. Czy mogę nagrywać naszą rozmowę? Popatrzyli zdziwieni. Nagrywam dla własnych potrzeb. Nikt oprócz mnie nie będzie miał dostępu do pliku z nagraniem, obiecuję. Nagrania pozwalają mi porządkować myśli. Czasem w rozmowie pominie się jakiś ważny szczegół, który wychodzi na dalszym etapie śledztwa. No proszę nagrywać, powiedziała Helena. Zdzisław popatrzył na nią zakłopotany. Machnął ręką. A rób pan co chcesz. Po rozmowie z węglarzami poszedłem zobaczyć pokój Alana. Mieścił się na piętrze i był całkiem spory. Moja kawalerka była niewiele większa. Łóżko, telewizor, konsola, na ścianie plakat jakiegoś metalowego zespołu. Pajacy z wymalowanymi twarzami i strasznymi minami. Na biurku podkładka pod laptopa, komputera brak. Nie zabrała go policja, tylko Alan przed zniknięciem. Za to zostawił smartfona, całkowicie wyczyszczonego. Kartę SIM też zostawił. Wspominał o tym Rudy w czasie poszukiwań Emilii. Chłopak wiedział, co robi. Gdyby korzystał ze swojego telefonu albo z karty SIM w innym urządzeniu, nie byłoby najmniejszego problemu z namierzeniem go. Przeszedłem kilka kroków. W kącie stała gitara elektryczna oparta o mały wzmacniacz. Też kiedyś przez to przechodziłem. Grałem na basie. Trzeba było trzymać się muzyki. Najbardziej zdziwił mnie regał na książki. Rzadko spotykany widok. Były tam różne rzeczy, od bardziej ambitnych typu smutek tropików i antropologia strukturalna Lewi-Strossa czy interpretacja kultur Gierca po kryminały skandynawskich autorów i komiksy o superbohaterach. Chłopak zbierał na podróż życia do Ameryki Południowej. Po powrocie miał iść na studia. Póki co, jego plany stały pod poważnym znakiem zapytania. Przepatrzyłem dokładnie książki. Niektóre kojarzyłem z czasów studiów. Kartkowałem je w nadziei, że znajdę sekretną wiadomość od Alana. To, co przeoczyli policjanci, znajdzie prywatny detektyw, samotny wilk Norbert Krzyż. Tak to sobie wyobrażałem i guzik znalazłem. To nie telewizja, to życie, czy coś w tym stylu. Gdzieś to ostatnio słyszałem. Została mi jeszcze mała książeczka z uszkodzonym grzbietem. Okładka rozpadała się w rękach. Przewróciłem na stronę tytułową. Zamarłem. Demonologia słowiańska. Alternatywne spojrzenie. Autor? Dalebor Trzciński. Można się tak nazywać? Niecałe 120 stron. Schowałem osobliwe dzieło do kieszeni. Gliniarze to przegapili. Tak samo było z grafiką przedstawiającą topielicę na profilu Emilii. Nikt nie będzie od pana wymagał działań sprzecznych z prawem. Pan prawnik mnie okłamał, chrzczwany lis. Nie doceniłem go. Początek sprawy, a ja już zatajam dowód przed policją. Z drugiej strony trop słowiański wcale ich nie interesował. Trzeba trzymać gliniarzy na dystans i tyle. Smartfon zawibrował w kieszeni. A propos trzymania na dystans, połączenie przychodzące, rudy policja. Cześć, co robisz? Zapytał wesoło podkomisarz. Dzwonisz do mnie, żeby zapytać, co robię? Oj, tam nie czepiaj się, masz kaca? Zaniepokoił mnie jego beztroski ton. Nigdy się ze mną nie spoufalał. Seweryn, znamy się trochę, nie pierdol, tylko mów, o co chodzi. Westchnienie po drugiej stronie. Ach, jak jestem służbowy, to źle. Jak jestem miły, też niedobrze. Po prostu bądź sobą, o co chodzi? Pani prorok chce z tobą pogadać. Miał na myśli prokurator zajmującą się sprawą. Jestem o coś podejrzany? Czy potrzebujecie mnie jako świadka? Jezu, rozmowa nieoficjalna, taka wymiana spostrzeżeń przy kawie. Jesteś zajęty? Brzmiał fałszywie, ale i tak się do nich wybierałem. Trochę jestem, ale mogę podjechać. No to świetnie. Nie będzie tak świetnie, jak się dowiesz, że poszukuję Alana. Seweryn, jeszcze jedno. Jak się nazywa ta prokurator?
To był fragment powieści Michała Zgajewskiego Strażnik Jeziora. Kolejny odcinek już jutro po drugiej.
To know now, because my loneliness is killing me. supposed to know? Lecz czy mam prawo? Trochę tak, niezbyt jaskrawo. Tyle lat, tak mi podpowiadał świat. W gwiazdach dzień rysował się szaro. Poddam się manifestacjom. Będę pro, odkleję się od wszystkich tras. Dużo za mało. Za długo noszę wczorajszy gniew, jutrzejszy stres onieśmiela mnie. Zbyt kombinuję, dużo za mało cieszę się. Nie smoczy mnie wczorajszy deszcz, jutrzejsze słońce nie ogrzeje mnie. Dzisiaj rozumiem, pachniałam już w zemi agresem. Zabiłam sen, zbrodnia w afekcie. To nie fair, tak ładnie dla mnie ubrał się dzień. Myśli koszcz, pytań miliony. Budzi się sceptyk uśpiony. Szuka dziur, kwestionuje każdy ruch. Jutrzejszy stres onieśmiela mnie. Zbyt kombinuję, dużo za mało cieszę się. Nie smoczy mnie wczorajszy deszcz, jutrzejsze słońce nie ogrzeje mnie. Dzisiaj rozumiem. Jutrzejszy stres onieśmiela mnie. Zbyt kombinuję, dużo za mało cieszę się. Nie smoczy mnie wczorajszy deszcz, jutrzejsze słońce nie ogrzeje mnie. Dzisiaj rozumiem.
Pomimo skał, pomimo 100-metrowych fal, pomimo burz, błyskawic, wzet, ja ciągle ciebie chcę. Pomimo cień spalonych drzew i zimy, która mrozi krew, powodzi, co zabiera nas, ja mam dla ciebie czas. I jeszcze miejsca trochę mam na wybuch.
uchyla ten niepokoju stan. I jeszcze znajdę więcej sił. Będę walczył, będę kochał, będę się o ciebie bił. Pomimo cięć, pomimo ran, do przodu wszystko jakoś pcham. Staram się nie zmienić nic, dla ciebie mogę żyć. I mimo że szaleje wiatr, dam sobie radę, powiem jak. Na wszystko gdzieś formuła jest, nic nie zaskoczy mnie. I jeszcze miejsca trochę mam na wybuchy słowa skruchy, na ten niepokoju stan. I jeszcze znajdę więcej sił. Będę walczył, będę kochał, będę się o ciebie bił. Jeszcze miejsca trochę mam na wybuchy słowa skruchy, na ten niepokoju stan. Jeszcze znajdę więcej sił. Będę walczył, będę kochał, będę się o ciebie bił. I jeszcze miejsca trochę mam na wybuchy słowa skruchy, na ten niepokoju stan. Niepokoju stan. I jeszcze znajdę więcej sił. Będę się o ciebie bił. Będę walczył, będę kochał, będę się o ciebie bił.
Trzecia. Wiadomość Radia Z, Krzysztof Białkowski, zapraszam. 11 lub 18 maja przyszłego roku to najbardziej prawdopodobne daty wyborów prezydenckich. Wskazanie tej jednej i rozpisanie głosowania to prawo marszałka Sejmu. Decyzję podejmę i ogłoszę w styczniu, zapowiada Szymon Hołownia.
Będę się starał na pewno ogłosić te wybory jak najwcześniej się da, no bo nie ma, drodzy państwo, nie ma co sankcjonować fikcji. I tak wszyscy będą wiedzieli, że to już i że już za chwilę. Ja już byłem raz w wyborach, w których ogłoszono je w ostatnim możliwym momencie, praktycznie prawie że ostatniego dnia, po to, żeby dać fory jednej z partii politycznych i jej kandydatowi. To się nie może powtórzyć.
Inne możliwe terminy głosowania to także 1, 3 lub 4 maja. Są jednak mało prawdopodobne ze względu na długi majowy weekend. 23 listopada to z kolei najbardziej prawdopodobna data prawyborów w Koalicji Obywatelskiej. Wyniki możliwe dzień później. W zaciszu politycznych gabinetów trwają ostatnie szlify. Do walki o nominację staną dwaj wytrawni gracze. Prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski i szef MSZ-u Radosław Sikorski. Jak na ten polityczny ruch patrzą inni w obozie władzy. O tym reporterka Radia Z Karolina Olszewska-Merk.
Decyzja o prawyborach jest oczywiście wewnętrzną Koalicji Obywatelskiej, ale dla Polski 2050 jest też jasnym sygnałem, że to koniec dyskusji o wspólnym kandydacie. Bo szanse na to, by cały obóz władzy poparł jedną osobę, jak mówi marszałek Sejmu, są niewielkie.
Wielka partia, jaką jest Platforma Obywatelska, stwierdza, że szuka swojego kandydata. To trudno, żeby był kandydat ponadpartyjny.
Szymon Hołownia wciąż jednak stoi na stanowisku, że akurat w tych wyborach właśnie taki ponadpartyjny być powinien, bo to przecież wybory prezydenckie, a nie parlamentarne.
Na ten moment wszystko wskazuje na to, że w ramach obozu władzy będzie 4 kandydatów na prezydenta. Wszystkie nazwiska mają być znane do końca roku. Na lewicy do tej pory nikt się nie zgłosił, przyznaje w Radiu Z minister nauki Dariusz Wieczorek. Jak mówił, prawyborów raczej nie będzie, bo w nowej lewicy nie było nawet na ten temat dyskusji. I do tej pory typowane przez media Agnieszka Dziemianowicz-Bąk czy Magdalena Biejat nie zadeklarowały, że wystartują. Według Wieczorka kluczowe jest to, by w drugiej turze cała koalicja poparła tego kandydata, który się do niej dostanie.
Można kogoś lubić, nie lubić, natomiast w tym wszystkim jest jeszcze zdrowy rozsądek i twarda, realna polityka. No tego od nas oczekują wyborcy 15 października. Domknięcia wreszcie tych wyborów. Jest niepokój, zmiany idą za wolno, widzimy co się dzieje.
Pytany, poparcie którego kandydata byłoby łatwiejsze, gość Radia Z od